W radiowym studiu mam przyjemność gościć Wojciecha Kujawskiego, autora, ale też wydawcę serii przewodników po regionie. Myślę, że nasi słuchacze doskonale kojarzą tę postać, między innymi z naszej anteny, bo Wojtek pojawiał się tutaj regularnie. W zasadzie co roku z kolejną nową odsłoną przewodnika, no ale też razem mieliśmy okazję prowadzić taki podcast, audycję, jak hartowała się stal, o heavy metalu i życiu młodego metalowca. Cześć Wojtku.
Cześć, dzień dobry, pozdrawiam fanów hartowanej stali i ilustrowanych przewodników.
Przed rokiem spotkaliśmy się przy okazji wydania książki w ramach nowego cyklu o kolejach żelaznych w regionie. To była Warmia, szlak wędrowny, koleje żelazne. Teraz pod koniec lutego ukazała się kolejna twoja książka i wydawnictwa QMK Mazury, szlak wędrowny, koleje żelazne. Zakładając, że i Warmia, i Mazury opisywane przez ciebie znajdowały się po prostu na terenie Prus Wschodnich, jednolitego w miarę tworu. Czy można mówić o jakichś różnicach w zakresie kolejnictwa pomiędzy ówczesną Warmią a Mazurami?
Zasadniczo powiedziałbym, że nie. Wszystko zależy jeszcze z jakiego punktu widzenia do tego podchodzimy. Czy już, powiedzmy, patrząc na ukształtowaną sieć, powiedzmy, komunikacyjną, czy na to, jak ta sieć się kształtowała. Jeśli wziąć pod uwagę taką dziewiczą mapę regionu, no to różnica jest taka, że kolej najpierw dotarła na Warmię. Z drugiej strony można też powiedzieć, że jeśli weźmiemy pod uwagę Olsztyn na Warmii i na jako główne obecnie miasto tego subregionu i na przykład Ełk, który jest głównym miastem Mazur, czasami to się powiedzmy nazywa stolicą Mazur, no to z kolei to główne miasto Mazur miało kolej prędzej niż współczesny Olsztyn. Także tutaj można, powiedzmy, różne takie niuanse wyłapywać i doszukiwać się, powiedzmy, różnic. Ale generalnie to, co spajało jeden i drugi obszar, to to, że stanowiło to część całego większego systemu, którego logika polegała z grubsza na tym, że tak jak dawniej wszystkie drogi prowadziły do Rzymu, to w Prusach Wschodnich wszystkie drogi żelazne prowadziły do Królewca. I tutaj widziałbym w tym całą logikę, ten schemat, na którym została zbudowana cała ta siatka połączeń. I z tego punktu widzenia, jak popatrzymy, powiedzmy, na jeden i drugi obszar, no to zasadniczo i tu w zasadzie mamy koleje, których, powiedzmy, zasadniczą funkcją było zapewnienie dogodnego połączenia ze stolicą prowincji, czyli z Królewcem.
Tak jak i wszędzie na świecie, chociażby w Stanach Zjednoczonych, na Dzikim Zachodzie, kolej powodowała wywrócenie porządku, który istniał wcześniej, tak zwany game changer, takie modne angielskie słowo, zmienia wszystko. Kolej również na Warmii, również na Mazurach, do tego stopnia, że niektóre miejscowości, które wcześniej odgrywały marginalną rolę, stały się węzłami i stały się istotnymi miastami, które dziś już tak nie imponują, no bo kolejnictwo nie jest aż tak istotne. Mam na przykład na myśli chociażby Korsze.
Byłem dzisiaj w Korszach. No i rzeczywiście, kiedy tak popatrzymy na to miasto w Złotej Erze Kolei, czy w tym szczytowym, powiedzmy, momencie rozwoju, no to dokonała się tam pewnego rodzaju rewolucja, gdzie w zasadzie w szczerym polu, w jakimś tam, powiedzmy, niewielkim majątku, raptem powstało, używając współczesnych takich pojęć, no można też pokusić się o stwierdzenie centrum logistyczne, tak, bo tutaj, powiedzmy, to, że jeździły tędy pociągi, no to jest jedna sprawa, ale druga, trzeba było stworzyć całe zaplecze do obsługi tego transportu, tak, czyli mieliśmy tam i lokomotywownie, jakieś tam warsztaty, obok też powstawały różne zakłady przemysłowe, w tym działające na rzecz kolei, czyli na przykład fabryka, która produkowała podkłady. Także rzeczywiście była to swoista rewolucja dla wielu miejsc i też już nawet przedwojenni tutaj, powiedzmy, znawcy regionu, najbardziej znany i popularny Mieczysław Orłowicz w swoim przewodniku z 23 roku, podkreślał, że współczesne Giżycko, ówczesny Lec i Ełk swój rozwój zawdzięczały właśnie położeniu na przykład na trasie wschodniopruskiej kolei południowej, czyli jednej z trzech głównych magistral, które przechodziły przez prowincję. A w tym wypadku była to linia, która biegła z Królewca przez Ełk, granicę w Prostkach dalej do Grajewa i tam się łączyła z kolei z kolejami rosyjskimi, docelowo prowadząc do Odessy, czyli była to swojego rodzaju kolej od morza do morza. No i Korsze zresztą leżało właśnie na skrzyżowaniu tej linii z magistralą Toruń-Wystrój, przy której z kolei leżał Olsztyn i też akurat dzięki temu, że znalazł się na jej przebiegu, no to rozwinął się tak jak to widzimy dzisiaj. A dla porównania przypomnijmy, że jeszcze gdzieś tam w połowie XIX wieku było to miasto porównywalne z Barczewem i to wcale nie na korzyść Olsztyna.
Ciekawy jest też wątek, który wydaje mi się poruszaliśmy już przy okazji rozmowy o kolejnictwie na Warmii. Tych miejscowości, w których trwały swego rodzaju walki w sektorze transportowym, to znaczy ci, którzy już takie usługi dostarczali, transport kołowy, wszelkiej maści kierowcy, nie chcieli kolei w swoim mieście, a więc ta linia pojawiła się gdzieś obok, nieco dalej, co nie sprawiło, że ten transport tradycyjny, no w pewnym momencie jednak nie wymarł. Mamy przykładem tu, jest chociażby Pasym, no gdzie dworzec właśnie jest daleko od centrum miasta.
Na Warmii to było Barczewo i Biskupiec, na Mazurach właśnie Pasem, gdzie pod naciskiem miejscowych wozaków, czy tam powiedzmy przedsiębiorców trudniących się przewozami, takimi tradycyjnymi furmankami, nastąpiło przesunięcie, czy odsunięcie linii na tyle powiedzmy daleko, żeby oni się czuli w miarę zabezpieczeni, jeśli chodzi o swoje interesy, a na tyle blisko, żeby można było powiedzieć, że to jest wciąż stacja Pasem, tak? Tutaj mieliśmy sytuację, że stacja kolejowa leżała 4 km od miasta i no, jeżeli nawet w dzisiejszych realiach to nie jest jakaś specjalna odległość, no to wtedy no, okazało się, że to było w miarę no, niekorzystne dla rozwoju miasta i też w dosyć krótkim czasie mieszkańcy zorientowali się właśnie, że tak to jest i były czynione różne starania, żeby ta kolej jednak biegła bezpośrednio przez sam pasy. No, były koncepcje, żeby prowadzić połączenie stamtąd powiedzmy do Olsztynka, czy gdzieś bardziej na północ, w kierunku na przykład Piecek. No ale już wtedy te starania pozostały tylko no, na papierze, tak? Dlatego że z jednej strony sieć kolejowa już się na tyle uformowała, że osiągnęła pewnego rodzaju optimum. A no, z drugiej strony po I wojnie światowej jednak ta działalność inwestycyjna wyraźnie osłabła ze względu na problemy finansowe państwa, które no, było, można powiedzieć, jednak wiodącym graczem, jeśli chodzi o tą dziedzinę transportu. No a z drugiej strony już w latach 30. mieliśmy całkiem nieźle rozwiniętą komunikację samochodową, także to się wszystko właśnie zmieniało. Tak? I tutaj nawiązałbym trochę też do współczesnych tutaj starań, jeśli chodzi o, nie wiem, czy reaktywację, reanimację, czy jakikolwiek renesans przewozów kolejowych w regionie. Wiele, powiedzmy, tutaj głosów jest takich, że no skoro to kiedyś tam działało, to powinno działać dalej, tak? I skoro działa załóżmy na Śląsku, już nie mówiąc powiedzmy w krajach typu Czechy, Niemcy, tak? Czy Dania, pomijając wszystkie inne tam powiedzmy aspekty, chociażby demograficzne, no to jednak warto zauważyć, że jednak w międzyczasie rozwinęła się komunikacja samochodowa, która no, była jednym z powodów też, dla których linie kolejowe były zamykane. A warto zwrócić uwagę, że ten trend czy tendencja występowała już w latach 30. i już wówczas na przykład, zwłaszcza takie lokalne linie gdzieś tam w okolicach, na przykład Olecka, stawały się nierentowne i powiedzmy spółka, która była operatorem tych połączeń, no, zamierzała na przykład zawieszać połączenia kolejowe i dopiero gdzieś tam pod wpływem nacisków władz samorządowych, które deklarowały, że będą pokrywać powiedzmy stratę z działalności, no te połączenia były utrzymywane, a w międzyczasie również spółka kolejowa uruchamiała połączenia autobusami.
Jest to model znany dziś.
No, myślę, że tutaj to, co doświadczamy współcześnie, w jakimś sensie już się działo, no nie powiem, że 100 lat temu, ale no prawie, że 100 lat temu. I kiedy czasami się mówi z taką nostalgią, że wszystko kiedyś działało i było i nie było problemu, to dlaczego nie dzisiaj, no to warto jednak zwrócić uwagę, że pewne trendy już się gdzieś tam zarysowywały w latach 30. i trudno jakby zgadywać, co by było, gdyby ta prowincja funkcjonowała w takim kształcie, w jakim również te koleje były pobudowane. Czyli przypomnę, że mieliśmy układ z centrum w Królewcu i stamtąd odchodziły wszystkie główne, czy większość głównych połączeń i tak to było gdzieś tam pomyślane, że to jest ten centralny punkt, tak? Potem w wyniku wytyczenia granicy, która podzieliła prowincję w poprzek, No ileś tych linii było połączeniami donikąd. Teoretycznie mieliśmy tutaj bratni Związek Radziecki i teoretycznie transport powinien w dalszym ciągu z bratnim krajem odbywać się bezproblemowo, no ale widocznie nie był to aż tak bratni kraj, jak to mówiła propaganda.
O ile Warmia znajdowała się w centrum Prus Wschodnich, no to już Mazury, szczególnie te wschodnie rubieże, czy też południowe Mazury, Szczytno, Pisz, Ruciane, to były peryferia graniczne pomiędzy Rzeszą, przynajmniej okresowo, a Rosją Carską. To też sprawiło, że kolej w tej części świata miała wymiar strategiczny.
Znaczy, nawet jeżeli popatrzymy też na przebieg tych linii, tak, no to one w zasadzie biegną równolegle do granicy ówczesnej prowincji, czyli praktycznie na całym odcinku od Gołdapi przez Oleską, Ełk i dalej Szczytno, gdzieś tam do Wielbarka, Nidzicy, no to w zasadzie można powiedzieć, że te drugorzędne linie oplatały prowincje zgodnie z przebiegiem granicy państwowej i miało to duże znaczenie militarne. W XIX wieku już lokowanie garnizonów w miastach było w dużej mierze uzależnione od tego, czy dochodziła tam kolej. No i też między innymi dlatego Olsztyn stał się dużym garnizonem, jeśli no nie największym pewnie po Królewcu i Elblągu. Dzięki temu właśnie, że leżą na magistrali kolejowej, tak? I kiedy ta sieć współczesnych garnizonów już została tutaj utworzona, no to również gdzieś tam na początku XX wieku, chociażby na tak zwanych wielkich manewrach koło Pasłęka, bodajże w 1910 roku, właśnie ćwiczono też translokację wojsk przy pomocy pociągów, tak? Co zresztą potem się też sprawdziło chociażby w bitwie pod Tannenbergiem, tak, na początku I wojny światowej, także znaczenie militarne, jeśli chodzi o cały ten układ połączeń i tego, jak to przebiegało, było co najmniej równie ważne jak znaczenie gospodarcze.
Mówimy dziś o transporcie kolejowym w dawnych Prusach Wschodnich, w naszej krainie, w Warmii, na Mazurach, przez pryzmat najnowszej książki o Mazurach i kolejach żelaznych. Ty z tą książką, jak to zwykle bywa, ruszyłeś w taki press tour, no bo czytelnicy chcieli porozmawiać, kupić na miejscu książkę. No, być może niektórzy dopiero poznać ciebie. Ja nie miałem okazji być na żadnym z tych spotkań dotyczących książki o Mazurach. Byłem wcześniej w Olsztynku, gdy wydawałeś Warmię. Opowiedz, jak było w tych kilku miejscowościach, w których z tego, co widziałem w relacjach fotograficznych, publiczność dopisała.
Zacząłbym od premiery, która odbyła się 28 lutego w Kętrzynie. Wybór był oczywiście świadomy. Wynikało to z kilku przesłanek. Nie bez znaczenia było to, że jest to dosyć ważna stacja na właśnie magistrali kolei południowej. Nie bez znaczenia było to, że bardzo fajnie wspominałem spotkanie autorskie w ubiegłym roku. Byłem tam po raz pierwszy w bibliotece i no, zrobiło to na mnie na tyle dobre wrażenie, że pomyślałem sobie, że jest to jedno z potencjalnych miejsc na premierę. Ważną dla mnie osobiście sprawą było też to, że kolega czy przyjaciel, z którym pracuję przy tej serii od 2009 roku, mieszkający w Niemczech i posiadający obywatelstwo niemieckie, ale korzenie wschodniopruskie, Andreas Czuja, właśnie wywodzi się z Kętrzyna i okolic. Tam mieszkali jego dziadkowie przed wojną i no, stamtąd wyjechali do Niemiec, dzięki czemu on został obywatelem Republiki Federalnej. No i chciałem akurat w ten sposób zrobić mu taką niespodziankę, że zrobimy premierę w mieście, z którym jest no, mocno emocjonalnie związany. Pech był taki, że okazało się, że w tym terminie wypadła mu operacja biodra i nie mógł przyjechać do Polski, nad czym ubolewam. No ale zawsze intencja się liczy i to był na pewno jeden z takich powodów, dla których akurat chciałem, żeby to się odbyło tam. Nie liczyłem frekwencji, ktoś się doliczył 100 osób, co jak sądzę na spotkaniu tego typu z autorem tego typu, czyli żadną powiedzmy tam gwiazdą brylującą powiedzmy w mediach ogólnokrajowych, no to jest chyba całkiem przyzwoicie.
Nie piszesz kryminałów ani powieści przygodowych, tylko jest to literatura faktu, więc jest to wynik godny podziwu. Był Kętrzyn, były też Bartoszyce, Giżycko chyba, tak?
Tak, Giżycko było drugie w kolejności. Tam z kolei organizatorem była Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska. Też zaprzyjaźniony, powiedzmy, krąg osób, które aktywnie działają tutaj na rzecz zachowywania no, tego tak zwanego dziedzictwa materialnego i niematerialnego regionu. zaprzyjaźniona grupa, więc tutaj nawet oni też bili się, żeby akurat tam się odbyła premiera, zwłaszcza, że Giżycko jest bardziej na Mazurach według nich niż Kętrzyn. No ale tutaj już byłem posłowie z biblioteką, więc nie chciałem tego w żaden sposób zmieniać. Ale w niedużym odstępie spotkaliśmy się w Giżycku i tam zawsze też jest dobra atmosfera. Publiczność dopisała, także można by to dopisać do listy udanych wydarzeń. No i również bardzo fajne spotkanie odbyło się krótko później w Bartoszycach, w pubie Wiraż. Bardzo fajne miejsce, w którym również byłem rok temu na spotkaniu i zrobiło to na mnie również na tyle spore wrażenie, że nawet się też zastanawiałem, czy tam nie zrobić premiery. No ale tutaj jest właśnie z różnych względów, czy geograficznych, czy właśnie w związku z tym, co opowiadałem o koledze Andreasie, no stwierdziłem, że jednak Kętrzyn będzie miał ten przywilej. Tym niemniej, no Bartoszyce po raz kolejny pokazały, że jest tam całkiem fajne takie środowisko ludzi zainteresowanych, powiedzmy świadomych. No i przede wszystkim też, co warto podkreślić, była to prywatna inicjatywa w prywatnym miejscu, w sensie nie była to instytucja publiczna i jest to tak takie miejsce, które ja bym kojarzył trochę ze słynnym pubem From w Olsztynie, tak, gdzie ludzie, którzy są pasjonatami muzyki, nie wiem, motorów, czyli takiego rock'n'rollowego, można powiedzieć, sznytu, przyjęli jakiś tam, powiedzmy, dawny budynek gospodarczy znajdujący się w obrębie stacji kolejowej. No i urządzili tam miejsce, które działa jako pub, ale też miejsce spotkań, koncertów, wydarzeń kulturalnych. No i też było to dla mnie sporą frajdą, że z jednej strony ja dostarczam tym ludziom jakichś dobrych emocji, to też do mnie wraca, jeżeli chodzi, powiedzmy, o takie ciepłe, przyjazne przyjęcie. No i mamy też efekt takiego integrowania się trochę, bo dzięki tym spotkaniom ja mam okazję poznawać ludzi w różnych miejscach, do których bym pewnie normalnie nie dotarł. Zawiązują się jakieś nowe znajomości, nowe kontakty, wymieniamy się doświadczeniami. To są dobre emocje, dobre, jak to mówią Rastamani, wibracje, tak, pozytywne. Jak do tej pory mieliśmy takie 3 spotkania, każde wspominam bardzo fajnie. Wydaje mi się, że jeszcze mam potwierdzony w tej chwili termin w Sztynorcie w maju, a reszta to się tam, powiedzmy, dzieje tak dosyć spontanicznie. Akurat ja działam na zasadzie takiej, że no poza tym, że sobie wymyśliłem tą premierę, to nie mam żadnego agenta czy impresario, który mi gdzieś tam organizuje, nazwijmy to tournée, tak, po bibliotekach czy po różnych takich miejscach, domach kultury. Tylko jeżeli ktoś jest chętny, żeby mnie zaprosić, posłuchać, co mam do powiedzenia, to raczej chętnie przyjmuję takie zaproszenie i czasami dzieje się to tak bardzo spontanicznie.
Nie masz agenta i to już od 20 lat. W lutym tego roku, zdaje się, minęło 20 lat od założenia wydawnictwa QMK, za którym stoisz wyłącznie ty.
Tak, no i to właśnie gdzieś tam całkiem przypadkiem się zorientowałem, że dokładnie dzień przed premierą w Kętrzynie stuknęło 20 lat, jak dostałem zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców. Czyli jest to jakaś tam, można powiedzieć, taka data graniczna, od której możemy liczyć konkretnie, że wtedy to już było i od wtedy działało. Jakkolwiek już pomysł się zrodził pewnie tam ze 2 miesiące wcześniej i tam jakieś działania już były prowadzone. Przy okazji tych spotkań również postanowiłem się trochę podzielić szybkim wspomnieniem, znaczy szybkim, w sensie, no nie było za dużo czasu, żeby o tym opowiadać, bo to można byłoby spędzić pewnie parę dni nad tnuciem opowieści, jak to wszystko się działo, tak na zasadzie jak robiliśmy audycję, jak hartowała się stal, no to w zasadzie w tym samym duchu można byłoby zrobić pewnie parę odcinków dotyczących wydawnictwa. Przyznam się, że jestem trochę i zaskoczony, i niezaskoczony, dlatego że jednak jest to pewna niespodzianka, że to, co w zasadzie miało być jakimś takim jednorazowym wyskokiem, czy tam odskocznią od zupełnie innej działalności, bo na początku to był tylko po prostu pomysł, żeby zrobić jedną książkę i w zasadzie nic więcej, no to raptem z tego się zrodziła cała całkiem no już spora na dzisiaj seria. To były 23 wydania w ramach serii ilustrowanych przewodników, tak, do tego doszły 2 książki zrobione, w zasadzie napisane i wydane na zlecenie samorządów gminnych, no i 10 edycji kalendarza, które robię na zlecenie marszałka województwa, co też jest pewnego rodzaju pokłosiem tej serii, dlatego że urzędnicy, czy powiedzmy osoby zatrudnione tam w Departamencie Koordynacji Promocji złożyły mi propozycję, żeby przystąpić do konkursu na opracowanie koncepcji takiego kalendarza. Musieli się trochę postarać, żeby mnie do tego przekonać, bo miałem jakieś tam, powiedzmy, niekoniecznie pozytywne doświadczenia z tego typu konkursami. Stwierdziłem, że raz wystartowałem, więcej nie będzie. No ale powiedzmy nigdy nie mów nigdy i no, zdecydowałem się i tutaj akurat zaowocowało to również, no jak na dzisiaj można powiedzieć, serią kalendarzy, publikacją, powiedzmy robioną według pewnego wzorca, czy powiedzmy matrycy. Jednym się to podoba, drugim nie, no bo wiedzą czego się spodziewać, no ale to jest trochę jak z płytami AC/DC, nie? Czy tam powiedzmy Slayera, że w zasadzie no trudno, żeby te zespoły kogoś zaskoczyły, czy brzmieniem, czy kompozycjami, ale jakoś grają zawsze, czy nawet weźmy Stonesów, tak? No, mają swoje sprawdzone patenty, robią to od, nie wiem, tam 40-50 lat i jakoś nikomu to nie przeszkadza, więc...
Fani serii chyba nie oczekują tu jakiejś rewolucji, żeby wszystko było do góry nogami. To ma wyglądać tak, jak wygląda tych 20 kilku książek.
No, sądzę, że tak. Jest, wydaje mi się, nie wiem jak liczna grupa, bo nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale to, co jestem na pewno w stanie stwierdzić, to jest to, że objawiają się różni ludzie, którzy się gdzieś tam do mnie na przykład zgłaszają, że nie wiem, mieszkam we Wrocławiu i mam całą kolekcję, brakuje mi tam powiedzmy jednego tytułu, załóżmy Mamry, bo to na dzisiaj jest tytuł zupełnie niedostępny. Takimi tytułami były między innymi właśnie Śniardy i Mazury Garbate i stąd pojawiła się potrzeba, żeby to wznowić. Nie powiem, że to jest tak, że albo ktoś to powiedzmy ignoruje zupełnie, albo jest totalnym maniakiem i ma całą kolekcję. Ale jest, jak patrzę, no całkiem niemałe takie grono ludzi, którzy jak już zaczynają to zbierać, to tak po całości. No wydaje mi się, że akurat jest to formuła, która się sprawdza, więc jak to mówił kiedyś mój dobry kolega czy przyjaciel Mietek Wieliczko, największym wrogiem dobrego jest lepsze, więc staram się za bardzo nie ulepszać, ale oczywiście też w ramach sprawdzonej formuły, czy konceptu, schematu, jakkolwiek to nazwiemy, są tutaj pewne modyfikacje, stąd między innymi na przykład mamy teraz ten cykl z podtytułem Szlak Wędrowny. Przypomnę, że zaczynałem od tytułu z podtytułem Szlak Wodny i tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o to samo. Tylko jest jakby inny, można powiedzieć, punkt wyjścia, czy trochę inna perspektywa spojrzenia na region. Czyli w tych pierwszych tomach zwykle chodziło o to, że poruszamy się czy wzdłuż, czy wokół tytułowymi szlakami wodnymi, po to, żeby poznawać region. Był to jakiegoś rodzaju klucz, powiedzmy, do tego, w jaki sposób się przemieszczamy. Tak? Tutaj akurat, ponieważ tamta formuła w jakimś momencie, w moim przekonaniu, może nie tyle, że się wyczerpała, bo mógłbym, powiedzmy, jeszcze pewnie zrobić jeden czy dwa takie tomy, no ale uznałem, że powiedzmy, ileś takich tomów z podtytułem Szlak Wodny wystarczy i teraz trzeba byłoby zrobić coś nowego. No i akurat stwierdziłem, że będziemy się trzymali sprawdzonego konceptu, ale troszeczkę to zmienimy, chociażby zamiast szlaku wodnego pojawił się szlak wędrowny, co daje mi oczywiście tutaj większą swobodę, teraz się tak modnie mówi, kreowania, tak? Ale jest to pewnego rodzaju kreacja w tym sensie, że czasami są to trasy, które ja po prostu tworzę na potrzeby przewodnika, a nie jest to koniecznie powielanie, powiedzmy, czegoś, co już funkcjonuje jako szlak, tak? Czyli tutaj na przykład chociażby odnosząc się do tych dwóch tytułów Warmia i Mazury, Koleje Żelazne. Nie mamy tutaj, powiedzmy, jednego szlaku, który ma swój początek i swój koniec, tylko chodzi tutaj mniej więcej o to, że możemy przemieszczać się po regionie, w zasadzie często już tylko śladem tych linii kolejowych, no bo wiele z nich zostało po wojnie ostatniej światowej zdemontowana, więc w zasadzie to jest tylko jakiś tam ślad na mapie często, no albo ślad w krajobrazie. Więc tutaj akurat jest to taka, można powiedzieć, dosyć pojemna formuła, no, która powoduje, że nawet jeżeli mamy tutaj jeden szlak wędrowny w podtytule, to nie znaczy, że to jest tylko jedna trasa, po której powiedzmy się poruszamy, ale zakładam, że tutaj stali odbiorcy serii są no, na tyle, powiedzmy, inteligentni, że wiedzą o co chodzi i nie zawsze trzeba się bardzo sztywno trzymać tego, jeżeli jest napisane szlak wędrowny, a nie szlaki wędrowne, to nikt nie będzie miał z tym problemu, żeby wiedzieć o co chodzi i jak się w tym wszystkim poruszać.
Na zakończenie zadam pytanie niczym pracodawca podczas rekrutacji. Gdzie siebie widzisz za kolejne 20 lat?
Na pewno chciałbym powiedzieć, że nie widzę się siebie na emeryturze, bo jestem kimś, kto lubi pracę, tak? Zresztą tutaj u mnie ta praca, tak jak wspomniałem o tym, że to był pomysł na jedną książkę, to w zasadzie to się zrobił pomysł na życie trochę. Tutaj nastąpiło takie zespolenie pasji czy hobby, czyli tego wszystkiego, czym ja żyłem, powiedzmy prywatnie, poza pracą zawodową. I to mi się w jakiś sposób udało zespolić w taką jedność, tak? Czyli u mnie nie występuje jakieś takie ścisłe rozgraniczenie między pracą, odpoczynkiem, powiedzmy zwiedzaniem, nie wiem, kolekcjonowaniem, rozwijaniem hobby, bo to wszystko się w jakiś naturalny sposób przeplata i jeżeli okoliczności sprzyjałyby temu, żeby tę serię kontynuować, no to widzę siebie w tym samym miejscu, co teraz, z tym, że pewnie z jakąś tam większą liczbą tytułów na koncie.
Czego życzę sobie, czytelnikom, ale oczywiście też tobie. Dziękuję za rozmowę. Wojciech Kujawski był naszym gościem.
Dziękuję i zapraszam do sięgnięcia po nową książkę i wcześniejszą.